Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Audycja Głos Krakowa, przy mikrofonie Franciszek Mróz. Drodzy radiosłuchacze, kontynuuję nasze wędrowanie w Wielkim Poście po sanktuariach pańskich, po sanktuariach męki pańskiej cierpiącego Chrystusa. I dzisiaj goszczę w sanktuarium Najświętszego Zbawiciela w Przegini, w diecezji sosnowieckiej, a będę rozmawiał z księdzem kustoszem Grzegorzem Walczakiem.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie pana redaktora. Witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Bardzo cieszę się, że pan redaktor zechciał tutaj przyjechać do naszej tej małej wspólnoty parafialnej w Przegini, chociaż cieszącej się tym, że mamy wspaniały kościół, sanktuarium pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela, który często nazywamy Golgotą tutaj południa, Golgotą Jezusa Zbawiciela, Jezusa Umęczonego, które to sanktuarium od wieków słynie cudownymi łaskami, których Zbawiciel tu w sanktuarium udzielał rzeszą pielgrzymów, którzy już od XVI wieku tutaj wędrowali, aby pozyskać łaski, o które tu w sanktuarium prosili.
Krzyżu kustoszu, już powiedziałem na wstępie, że jesteśmy w diecezji sosnowieckiej, ale Przeginia to duża wieś położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, na Wyżynie Olkuskiej i tak w linii prostej do centrum Krakowa to zaledwie kilometrów 30, więc bardzo blisko, ale już nie należy ta parafia do diecezji krakowskiej, chociaż z Krakowem bardzo, bardzo związana.
Tak, panie redaktorze. Ta odległość tak mała od Krakowa sprawia, że bardziej jako mieszkańcy Przegini skłaniamy się ku Krakowowi i zawsze tutaj mieszkańcy z Krakowem byli związani, czy to poprzez pracę, czy poprzez związki jakieś rodzinne, administracyjne. Myślę, że bliżej jesteśmy Krakowa niż Olkusza w tym względzie. Zresztą droga krajowa 94, która przebiega przez całą wioskę, sprawia, że ten kontakt komunikacyjny jest łatwiejszy z Krakowem. Nazwa Przeginia, może to będzie takie ciekawe dla słuchaczy, skąd się wzięła ta nazwa. Więc ta nazwa się wzięła od słowa przeginać, bo ten teren, na którym leży miejscowość Przeginia, jest takim terenem pagórkowatym. Zaczynają się pagórki, wzniesienia, stąd też teren się przegina i od tego wzięła się nazwa naszej miejscowości, co może być taką ciekawostką.
Jak tutaj się jedzie od Krakowa, to pniemy się właśnie już tak w górę, bo wjeżdżam na Wyżynę Olkuską i trudno nie zauważyć kościoła, bo na wzgórzu właśnie ten kościół, ten sanktuarium jest położone przy drodze, więc pięknie opisane, pięknie oznakowane, więc myślę, że każdy, kto jedzie tą drogą w kierunku Olkusza czy z Olkusza, to kościół jest tym sercem tego miejsca, również w krajobrazie.
W 1276 roku Bolesław Wstydliwy pozwolił Komesowi Wierzbicie, synowi Klemensa, wojewody krakowskiego, osadzić wieś Przeginie na prawie niemieckim. Wedle dokumentu wieś leży na wielkim trakcie, na górze zwanej Kamienna Góra. Być może tam, na tej Kamiennej Górze, była pierwotna wieś, która dzisiaj poszerzyła swoje terytorium, na którym leży. Kościół parafialny również zbudowany jest na szczycie góry, na skalę. Budując ten kościół, parafianie nie musieli w ogóle wykonywać fundamentów, ponieważ jest on osadowiony na litej skale, co było dla nich takim być może udogodnieniem przy budowie tego kościoła, dzisiaj sanktuarium.
Księże kustoszu, kiedy czytamy historię tego cudownego obrazu Pana Jezusa cierpiącego, to jesteśmy zafascynowani tą historią. Jest ona niezwykła, jest ona, jak powiedziałem, fascynująca.
Historia cudownego wizerunku, gdy się ją czyta w materiałach źródłowych, to rzeczywiście człowieka, który po raz pierwszy się spotyka z tą historią, jest fascynująca. Taką fascynacją, obrazem cudownego wizerunku, być może został zafascynowany Henryk Sienkiewicz, kiedy pisał swoją trylogię Ogniem i Mieczem, w której wspomina źródło pochodzenia tego cudownego wizerunku, opisując jakby drogę przybycia tego wizerunku tu do świątyni Przegińskiej. Wspomina on, że pewien rycerz z dworu królewskiego w Sienicznie brał udział w walce z kozactwem na Kresach. Pewnego razu wkroczył do płonącego kościoła, obrabowanego przez Tatarów, pomagającym wtedy kozakom. W kościele zauważył piękny wizerunek Zbawiciela. Oczarowany wyrazem jego wzroku rozbił szybę i wyciął szablą z ramy obraz z zamiarem ocalenia go od pożogi. Płótnem obrazu opasał się i tak odbył całą kampanię wojenną. Ponieważ wszyscy jego towarzysze broni albo polegli i względnie nie uszli cało bez ran, on ocalenie swoje przypisywał cudownemu wizerunkowi, który nosił opasany wokół swojego biodra. W dowód wdzięczności zawiesił wizerunek w kaplicy publicznej w swojej rodzinnej wsi Sieniczno, kiedy wrócił z wyprawy wojennej. Kiedy jednak sława cudownego obrazu rozeszła się po okolicy, wówczas na polecenie biskupa krakowskiego przeniesiono obraz w uroczystej procesji międzynarodowym gościńcem przez Zederman do kościoła parafialnego w Przegini. Od tamtego czasu ten wizerunek znajduje się w kaplicy cudownego wizerunku po prawej stronie głównego ołtarza, gdzie od tamtego czasu jest czczony jako wotum najcenniejsze tutaj w tej świątyni, w kościele, do którego z czasem przez wieki przybywały rzesze pielgrzymów na odpust ku czci Najświętszego Zbawiciela, który corocznie w naszej parafii odbywa się w ostatnią niedzielę września, na który serdecznie zapraszamy i ciągle pielgrzymi przybywają. Niektórzy rokrocznie nie wyobrażają sobie, że mogliby nie być na tym odpuście ku czci Najświętszego Zbawiciela.
Księże Kustoszu, tak, sanktuarium Najświętszego Zbawiciela to jedyne z moich badań, jak wiem, sanktuarium pod tym wezwaniem w Polsce, sanktuarium także szczególne, ale takim przedmiotem kultu, miejscem, jak ksiądz powiedział, gdzie sercem tego sanktuarium jest kaplica z łaskami słynącym obrazem Chrystusa cierpiącego. I kiedy patrzymy na mapę Polski pod kątem sanktuariów, to wiemy, że takich miejsc z łaskami słynącym obrazem Chrystusa cierpiącego jest wiele, między innymi Alwernia, Bilany koło Kęt, Ciężkowice, Paradyż Wielka Wola, Zielonka Pasłęcka, i każdy z tych wizerunków jest szczególny, jest wyjątkowy, tak jak ten w tym sanktuarium. I zawsze, kiedy prowadzę audycję Głos Krakowa i kiedy goszczę w wielu sanktuariach, proszę księdza Kustosza o to, aby spróbował w kilku zdaniach opisać ten łaskami słynący obraz. Chciałbym, żeby również ksiądz to uczynił dla naszych radiosłuchaczy.
Kiedy wchodzimy do kaplicy cudownego wizerunku i spoglądamy w jego górną część, w górną część ołtarza, zauważamy przepiękny wizerunek Jezusa umęczonego, Jezusa, który jawi się nam w tym wizerunku jako przepiękny obraz Ecce Homo, skądinąd znany nam ze sztuki sakralnej. Kiedy w 2016 roku poddawaliśmy generalnej renowacji ten cudowny obraz, zdejmując srebrne blachy, które jako wota przykrywały wizerunek, oczom konserwatorów ukazał się przepiękny wizerunek Jezusa umęczonego, Jezusa ubiczowanego koroną cierniową, ukoronowanego, o niezwykłym spokoju twarzy Zbawiciela, który spogląda jakby na tych, którzy stojąc u stóp tego ołtarza spoglądają w jego twarz. I tym ciepłym, takim miłosiernym spojrzeniem Jezus potrafi wlać w serca tych, którzy przychodzą tu, aby prosić, przede wszystkim w trudnych sytuacjach swojego życia. Najczęściej są to prośby o zdrowie, o przywrócenie tego zdrowia, o uratowanie życia, bo z takimi najczęściej intencjami przychodzą wierni i przychodzą pielgrzymi, nie tylko ze wspólnoty parafialnej, ale bardzo, bardzo dużo w ciągu roku przychodzi wiele osób, którzy spoza parafii, nawet nie z regionu tutaj Małopolski, przybywają, bo kiedyś słyszeli o tym wizerunku, o cudach, które tutaj miały miejsce, o czym świadczą liczne wota, które obok wizerunku znajdują się w gablotach wiszących na ścianach, których przez lata zgromadziło się bardzo dużo, co świadczy o tym, że już od XVI wieku tutaj przybywały liczne pielgrzymki po to, aby u stóp Najświętszego Zbawiciela, u stóp tego cudownego wizerunku wypraszać potrzebne łaski w tych problemach ludzkich, które ludzie w swoich intencjach tutaj do Zbawiciela przynosili i prosili o pomoc Jezusa umęczonego, Jezusa umęczonego, Jezusa cierpiącego, aby przyszedł z ulgą, spełnił te życzenia proszących, wypraszali łaski, które miały przyjść im z pomocą.
Księże Kustoszu, a jak obecnie rozwija się kult Pana Jezusa cierpiącego, Najświętszego Zbawiciela w tym sanktuarium?
Obecnie, panie redaktorze, od 10 lat na nowo przywróciliśmy czuwania nocne, które mają miejsce w każdy trzeci piątek miesiąca. Rozpoczynają się one o godzinie 19:00. To jest godzinne wystawienie Najświętszego Sakramentu połączone z rozważaniami. Następnie po adoracji Najświętszego Sakramentu odmawiamy różaniec, polecając intencje, z którymi wierni przychodzą na tą modlitwę. Kolejnym etapem tego czuwania jest droga krzyżowa odprawiona w sanktuarium z udziałem zgromadzonych wiernych. Po drodze krzyżowej odmawiamy wspólnie koronkę do Miłosierdzia Bożego, która jest takim czasem wypraszania potrzebnych łask, zanoszenia modlitw, z którymi gromadzimy się w czasie tego nocnego czuwania. Po koronce do Miłosierdzia Bożego odprawiana jest na zakończenie msza święta o 22:00, która kończy czuwanie, i w czasie tej mszy świętej również we mszy zbiorowej wierni mogą polecać swoje prośby, intencje, które zanosimy do Najświętszego Zbawiciela, prosząc Go o potrzebne łaski dla żyjących, ale też często dla zmarłych, czy to parafian, czy wiernych, którzy z taką intencją przyjeżdżają na te czuwania i z takimi prośbami się zwracają.
Księże Kustoszu, a jaka jest specyfika pracy duszpasterskiej, waszej pracy tutaj w tej parafii wiejskiej, która liczy ponad 3,5 tysiąca mieszkańców, ale parafii, która jest także położona właśnie przy blisko wielkiego miasta, jakim jest Kraków, blisko też Olkusza, no i także przez specyfikę właśnie tego sanktuarium?
Ogólnie mówiąc, praca duszpasterska nie odbiega od pracy kapłanów, którzy pracują w sąsiednich parafiach. Głównie skupiamy się na pracy duszpasterskiej wśród parafian, polegających na wykonywaniu tych podstawowych posług duszpasterskich, kapłańskich, jak udzielanie sakramentów świętych, chrzty, pogrzeby, śluby, odprawianie codziennej mszy, zarówno rano, jak i wieczorem. To są główne zajęcia posługi kapłańskiej, a jest nas w tej parafii dwóch kapłanów, proboszcz i ksiądz prefekt, który też jest prefektem w szkole podstawowej w Przeginie, uczy religii dzieci i to jest jakby też jego głównym takim posłaniem, zadaniem, które codziennie wykonuje. Specyfika sanktuarium też w jakiś sposób wymaga na nas, abyśmy też przy tym sanktuarium byli i czuwali, bo często do sanktuarium przyjeżdżają zorganizowane grupy pielgrzymów, którzy o różnych godzinach, będąc tu też, chcą nawiedzić sanktuarium, często chcą, aby przybliżyć im historię sanktuarium, opowiedzieć o tym miejscu. Także w tym względzie też jesteśmy tutaj do dyspozycji i w ten sposób też ta praca duszpasterska obejmuje właśnie tych, którzy tu przybywają, jako ci, którzy chcą być tymi pielgrzymami, chcą to miejsce zwiedzić, to miejsce poznać. Stąd też jako kustosz sanktuarium w swojej pracy tu duszpasterskiej też uwzględniam ten czas, który też muszę tutaj poświęcić tym wiernym, którzy chcą być w tym sanktuarium. Oprócz tego prace konserwatorskie, renowacyjne, które są prowadzone już od 10 lat w sanktuarium nieustannie, w jakiś sposób wymagają od nas, abyśmy koordynowali zarówno te prace, jak i koordynowali tą pracę duszpasterską, która w jakiś sposób musi się odbywać pomimo tych utrudnień, jakie stwarzają te prace. Staramy się, aby kult, liturgia i praca duszpasterska nie ucierpiały na tym, że sanktuarium ciągle jest poddawane jakimś pracom czy renowacjom. Próbujemy to pogodzić i starać się, aby wierni nie byli w jakiś sposób stratni przez to na tym poziomie duchowym, duszpasterskim.
Tak właśnie, wiem, że tutaj od 10 lat te prace trwają i to jest wielkie zadanie, ale także ono obciążenie takie dla całej wspólnoty i księdza również czasowe, bo skala tych prac remontowych jest ogromna.
Tak, panie redaktorze. Począwszy od tych zewnętrznych jakby struktur budowy kościoła, otoczenia, odwodnienia kościoła, ścian wewnętrznych, które staramy się w tym roku oczyścić, odgrzybić, wrócić im jakby taki pierwotny wygląd. Cały czas myślimy o powrocie wyglądu wewnętrznego tej świątyni do neogotyku, bo w takim czasie ta świątynia została zbudowana. Stąd też te prace renowacyjne mają za zadanie powrócić do pierwotnego wyglądu tej świątyni, tego neogotyku przepięknego, który wewnątrz, wchodząc do świątyni, możemy zauważyć, a zresztą też z zewnątrz ten styl się narzuca i myślę, że z czasem uda się kiedyś, wchodząc do świątyni, zobaczyć ten przepiękny wygląd neogotyckiej świątyni, sanktuarium, które też w środku posiada wspaniałe zabytki, chociażby w postaci ołtarzy, które mamy, ołtarzy, które już mają dużo ponad 100 lat i też wymagają takiej gruntownej renowacji, co też prowadzimy, żeby przywrócić im ten pierwotny blask.
I też myślę, że ważne do tego sanktuarium jest to, że jest ono położone przy szlaku pielgrzymkowym, przy drodze świętego Jakuba Via Regia, który prowadzi to szlak, jak wiemy, do grobu świętego Jakuba w Santiago de Compostela. I tutaj wychodząc z Krakowa szlakiem Orli Gniazd, odbijamy właśnie w kierunku Przegini, aby to miejsce nawiedzić.
Tak, rzeczywiście. To sanktuarium znalazło się na szlaku wędrówek pielgrzymów, którzy wędrują do świętego Jakuba. Pielgrzymi uwzględnili to sanktuarium. Stało się ono dla nich miejscem takiego zatrzymania się tu, modlitwy, nawiedzenia. Obok świątyni rzeczywiście prowadzi ten szlak, który jakby łączy Małopolskę z Zagłębiem Śląskim, bo taki kierunek zazwyczaj pielgrzymi wędrujący do świętego Jakuba sobie obierają i często tu zatrzymują się w tym sanktuarium, odpoczywają, modlą się, nawiedzają to sanktuarium, przychodząc często do kancelarii, aby w tej ich dokumentacji, którą sobie zbierają, nawiedzając poszczególne parafie, miejscowości, ksiądz proboszcz, kustosz podbił im pieczątką parafialną daną rubrykę, która potwierdza, że na tym szlaku jakubowym nawiedzili dane miejsce, daną parafię, kościół, co ostatnim czasem ma bardzo często miejsce, co świadczy o tym, że ten kult wędrówki szlakiem, drogą świętego Jakuba odżywa wśród wiernych. Staje się jakby taką potrzebą odbudowywania takiej duchowości jakubowej, przeżywania tej drogi w samotności, wędrując poprzez te przepiękne tereny tutaj Orlich Gniazd, Małopolski, które dostarczają jeszcze dodatkowych tych wizualnych, moi drodzy, przeżyć, które w jakiś sposób pomagają duchowo przeżywać tą wędrówkę szlakiem świętego Jakuba.
Książę Kustoszu, jeszcze jedna taka też interesująca tutaj historia z tym miejscem świętym, to historia relikwii świętego Jana Sken, które w tym sanktuarium są od 2018 roku, ale także historia właśnie świętego Jana Sken z tą miejscowością i przekazami miejscowej ludności z okresu średniowiecza, które mają wpływ na to, co działo się właśnie wówczas, ale także na to, że te relikwie tutaj zostały ponownie sprowadzone.
Wśród wiernych od dawien dawna istnieje taki przekaz ustny mówiący o tym, że kiedy profesor Jan Skent, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, został proboszczem w Olkuszu, udając się z Krakowa do Olkusza, aby objąć tą placówkę, gdzie mianowano go proboszczem, przechodził właśnie tym traktem znanym od wieków, łączącym Kraków z Olkuszem, przechodził przez miejscowość Przeginia i wierni opowiadają, że wszedł do jednej z zagród chłopskich i poprosił o kubek wody. Jednakże tej wody tam nie podano mu, wręcz gospodarz oprzedł się z profesorem, można powiedzieć, obcesowo. Wtedy profesor Jan Skent miał powiedzieć, obyście kiedyś nie byli pragnący księdza w tej miejscowości. I gdzieś to w głowach tutejszych wiernych pozostało i gdzieś to funkcjonuje, ten przekaz, że jest on przekazywany z pokolenia na pokolenie. Jakby te słowa gdzieś tam odnajdują taki duszpasterski przekaz ze strony dzisiaj już świętego Jana Skent, który stał się takim upomnieniem duszpasterskim, wskazującym na to, że on jako kapłan idący przez daną miejscowość został tak potraktowany, jakby odrzucony przez ludzi. Nie podano mu ręki, nie podano tego kubka wody. Chciał chyba przez to upomnienie wskazać, że może się tak stać, że z tej miejscowości kiedyś może nie być kapłana. Obyście nie byli pragnący księdza. I gdzieś to ma odzwierciedlenie w istnieniu tej miejscowości, ponieważ od samego początku z miejscowości Przeginia nie było dotychczas powołania kapłańskiego. Czyli od XVI wieku z tej miejscowości jeszcze nie został wyświęcony ksiądz, chociaż z innych miejscowości tej parafii, jak chociażby z Zedermana czy z Kogutka, są już księża, którzy pełnią obecnie funkcje kapłańskie. Natomiast z tej miejscowości Przeginia do dzisiaj nie może zrodzić się powołanie, chociaż wielu było w seminarium, jednak tego seminarium nie kończyło. W pewnych latach odchodzili, nie dochodząc do święceń kapłańskich. Być może na znak tego przeproszenia parafianie tego miejsca zapragnęli mieć pośród siebie relikwie. Bardzo szybko sprowadzili tu do sanktuarium jego relikwie, na co wskazywał relikwiarz, który pozostał do dzisiaj, bo z czasem te relikwie gdzieś zaginęły. Ja, wiedząc o tym, że prawdopodobnie to puste miejsce jest po relikwiach, dowiedziałem się o tym przekazie ustnym i prawdopodobnie ten pusty relikwiarz wskazywał na to, że tam kiedyś były relikwie świętego Jana Nepomucena, sprowadzone przez tutejszych wiernych. Kilka lat temu postanowiłem z pomocą mojego przyjaciela, kapłana, sprowadzić na nowo te relikwie z Krakowa, aby one mogły tu powrócić do sanktuarium i cieszyć się tutaj kultem tego świętego, który tak mocno jest jakby usadowiony w tych ustnych przekazach tego miejsca, połączony z tym przekazem, nie wiem, czy jest to legenda, czy prawda, ale jak widzimy, życie gdzieś tam potwierdza to upomnienie duszpasterskie świętego dzisiaj już profesora Jana Skent.
I myślę, że to troska każdego kapłana, proboszcza o to, żeby powołania rodziły się w parafii, są również i u księdza proboszcza.
Tak, oczywiście. Nasza parafia zawsze miała bardzo dużą grupę liturgiczną składającą się. Były takie okresy czasu prawie z 80 ministrantów, chłopców, którzy chcieli służyć przy tym ołtarzu tu w sanktuarium, pełnili tą misję ministrancką. Każdym rokiem mamy te nowe nabory do służby liturgicznej ołtarza. Cieszymy się, że i w dzisiejszych czasach chłopcy chcą być blisko ołtarza, blisko kapłanów, którzy tu swoją pracą duszpasterską służą wiernym.
Bardzo księdzu dziękuję za to spotkanie, za to, że mogliśmy porozmawiać o tym sanktuarium, wyjątkowym sanktuarium Najświętszego Zbawiciela w Przeginii. Przypomnę, że dzisiaj gościłem właśnie w sanktuarium Najświętszego Zbawiciela w Przeginii, a rozmawiałem z księdzem kustoszem, księdzem Grzegorzem Walczakiem. Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję panu redaktorowi za tą wizytę tu w sanktuarium Najświętszego Zbawiciela. Zapraszam, aby kiedyś wiernym przekazać, nawet słowem, piękno tej świątyni, która powoli wraca do blasku swojej świetności, jaką kiedyś się cieszyła.
Wielkie Bóg zapłać. Pozdrawiam zatem z Przeginii. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.